Ksiądz Adam Pawłowski, jak już powiedziałem, nie jest jedynym autorem książki. Zapraszam więc na rozmowę z kolejnym gościem. Pani Bogna Białecka, współautorka książki Noga z gazu, czyli 104 porady, jak zachować czystość. Pani Bogna jest pani współautorką wraz z księdzem Adamem Pawłowskim. Jaka była rola poszczególnych autorów w tej książce?
Zasadnicza część to oczywiście ksiądz Adam. Natomiast moja rola była złożona. Z jednej strony to była rola motywacyjna, ponieważ kiedy pierwszy raz mi powiedział o swoim pomyśle, wiedziałam, że ta książka jest potrzebna, ponieważ z bardzo wielu źródeł, też od księży, od duszpasterzy, słyszałam, że przydałaby się właśnie taka książka adresowana do młodych osób. Więc jak ksiądz Adam powiedział, że chce ją pisać, to stwierdziłam, to jest właśnie to, co jest potrzebne, proszę to robić. I tak go nękałam dosyć systematycznie, żeby pisał, a oczywiście robił mnóstwo rzeczy, był zapracowany, ale udawało mu się co jakiś czas usiąść i to pisać. Potem było też tak, że stwierdził, jak już pani Bogno, pani tutaj tak mówiła, że to jest potrzebne, to może by pani spojrzała swoim fachowym okiem, na ile to jest sensowne od strony psychologicznej. Więc obejrzałam to od strony psychologicznej i stwierdziłam, że tutaj jest tak, że trochę by się dało jeszcze pouzupełniać, tak żeby to miało rzeczywiście w pełni ręce i nogi też psychologicznie. Na co ksiądz Adam powiedział, to proszę to zrobić. Więc z jednej strony uporządkowałam to co napisał, tak żeby to miało taki logiczny ciąg. Z drugiej strony dopisałam te fragmenty, których brakowało, żeby to właśnie tak, taką całość spójną zrobić z tego.
Powiedziała pani, taka książka była potrzebna. Dlaczego pani zdaniem z kolei taka książka jest potrzebna?
Dlatego, że młodzież ma mnóstwo pytań związanych z seksualnością i z czystością seksualną, na które współcześnie jest trudno znaleźć dobre odpowiedzi. To znaczy, z jednej strony zastanawiają się, co tak naprawdę Kościół na ten temat mówi, a czego nie mówi, ale z drugiej strony jest ogromny napór treści w całej kulturze, takich mocno seksualizujących. To znaczy, rzeczy, które się pojawiają w tej chwili chociażby w reklamach, tak, to są sprawy, które kiedyś się pojawiały w Playboyu kilkadziesiąt lat temu. Tak. Więc jest duży napór takich treści seksualnych w ogóle w kulturze, w reklamie, w mediach i ludzie też młodzi, pragnący jakoś żyć też w zgodzie z nauką Kościoła na temat seksualności, płciowości, mówią, że mają problem, chcą sobie z tym radzić, ale też do końca nie wiedzą jak.
Jeden z rozdziałów, wyjść z samotności. Dlaczego pani zdaniem tak wielu jest dzisiaj samotnych?
To jest bardzo skomplikowane, tak? Bo tu mamy mnóstwo czynników, które wpływają na to, że mamy dużo ludzi czujących się samotnie, nawet jak mają znajomych. I z jednej strony jest coraz więcej ludzi w rodzinach niepełnych dorastających, gdzie badania naukowe pokazują, że rozwód czy rozstanie rodziców wpływa jednak mocno na to, w jaki sposób my później wchodzimy w relacje z ludźmi. Czyli jeżeli nasi rodzice się rozwiedli, to my mamy większy problem z pełnym zaufaniem drugiej osobie, bo nie widzieliśmy takiego pełnego zaufania między swoimi rodzicami, no bo się ich małżeństwo rozpadło. To jest jedna z rzeczy, których w tej chwili jest więcej niż kiedyś. Druga sprawa to są jednak kwestie mediów, w sensie internetu, kontaktów za pośrednictwem internetu. To znaczy tego, że w tej chwili mnóstwo osób ma mnóstwo znajomych, ale to są znajomi wirtualni. I tu nawet są już badania zrobione na ten temat, że tak naprawdę im więcej masz na przykład znajomych wirtualnych na Facebooku czy na jakichś innych mediach społecznościowych, tym większe prawdopodobieństwo, że czujesz się samotny, bo to jest wręcz związek przyczynowo-skutkowy. Te przyjaźnie czy znajomości internetowe też są o wiele płytsze, one są o wiele mniej trwałe, bo to szczególnie nastolatkowie się na to, znaczy nawet nie skarżą, tylko opowiadają, że taka jest rzeczywistość, tak? Że mam mnóstwo znajomych i póki coś tam śmiesznego robimy online, to jest fajnie, ale oni mogą w każdej chwili zniknąć, dlatego że to jest kontakt online. Sobie pójdą gdzieś czy na czyjąś ścianę, czy w jakieś inne miejsce internetu, gdzie jest po prostu aktualnie ciekawiej, śmieszniej, zabawniej. Czyli te kontakty też są, dużo kontaktów, ale one są bardzo powierzchowne i łatwo kończące się, łatwo zrywane.
Czy zgodzi się pani w takim razie ze stwierdzeniem z ostatniego wywiadu z Filipem Zimbardo z Focusa? Online to offline od człowieczeństwa.
Może tak być. To znaczy, bardzo dobre, bardzo mi się podoba to sformułowanie. Nie można demonizować kompletnie internetu i mówić, że wszystko, co się dzieje online, jest złe, bo to jest nieprawda. Sama mam znajomych, którzy stali się przyjaciółmi, a z którymi się poznałam w internecie. Później się poznaliśmy też w świecie rzeczywistym. Tak? Czyli te znajomości chociażby online mogą się przerodzić w prawdziwe znajomości, wartościowe znajomości. Więc to nie jest prawda, że wszystko, co się dzieje online, jest złe. Nie demonizujmy. Badania polskiego psychologa Jacka Pyżalskiego na temat tego, w jaki sposób posługuje się internetem młodzież, są mimo wszystko nie takie bardzo negatywne. To znaczy, on mówi na przykład, że ci młodzi ludzie, którzy robią dużo wartościowych rzeczy offline, w życiu rzeczywistym, robią zwykle też wartościowe rzeczy online. Czyli na przykład jak patrzy na ludzi prowadzących blogi, wideoblogi z taką wartościową treścią, to mówi, to są ludzie, którzy też w świecie rzeczywistym robią coś więcej niż szkoła nakazuje. Czy pracują w wolontariacie, czy w jakichś kołach zainteresowań, startują w olimpiadach. Czyli ludzie, którzy offline są aktywni, rozwijają swoje pasje, rozwijają przyjaźnie i tak dalej, dla nich świat online jest naturalnym uzupełnieniem tego, co robią w świecie rzeczywistym, jest narzędziem. Problem jest dla ludzi, którzy się nie odnajdują w świecie rzeczywistym i dla których ten świat online staje się rzeczywistością zastępczą. I właściwie spędzają życie w internecie, bo to już ma cechy uzależnienia, to już ma cechy nałogu.
No to dalej czytamy w tym wywiadzie. Z danych, które zebrałem do książki Dzieci mężczyźni, wyłania się zatrważający obraz młodych ludzi w wieku szkolnym. Na całym świecie wzrasta czas spędzany na grach wideo, oglądaniu pornografii w internecie. Zanikają realne interakcje towarzyskie. Najgorzej mówi, że jest w Japonii i Korei. Młodzi mężczyźni wycofują się z życia społecznego, kompulsywnie nadużywają technologii. Czy też zgadza się pani z tym stwierdzeniem?
Oczywiście, że się zgadzam, jest prawdziwe, przy czym to znowu nie jest aż tak proste. Nie możemy mówić, że damy dziecku dostęp do internetu i zniknie i będzie na przykład, że chłopiec zostanie pochłonięty kompletnie przez ten internet, bo to jest znowu skomplikowany zestaw różnych czynników. Jeden z problemów, z którym się w tej chwili muszą zmierzyć chłopcy czy młodzi mężczyźni, to jest to, że jest coraz mniej w świecie rzeczywistym okazji do bycia mężczyzną, do wykazywania swojej męskości. To znaczy, jest tak, że takie różne typowo chłopięce, czy zabawy, czy rytuały, które były jeszcze jakiś czas temu, czy akceptowane, czy tolerowane. Zabawa w wojnę, w policjantów złodziei, czy nawet przyjacielskie mocowanie się. W tej chwili jest spostrzegane jako objaw przemocy i bardzo mocno potępiany. Więc w momencie, kiedy chłopcy nie za bardzo mają okazję do wykorzystywania swojej siły czy swoich męskich cech w rzeczywistości, rywalizacji na przykład rywalizacja, bo jedna z rzeczy, które w tej chwili jest bardzo duży nacisk na to, żeby uczyć dzieci przede wszystkim współpracy, a różne czy gry, czy zabawy, czy w ogóle rywalizacja jest już spostrzegana jako coś gorszego niż te sytuacje, które budują umiejętność współpracy. A chłopcy lubią rywalizować. No i nie mają takiej możliwości w świecie rzeczywistym, żeby być silnym, żeby rywalizować, żeby się pomocować ze sobą po przyjacielsku. I w tym momencie odnajdują możliwość wykorzystania tych swoich męskich cech online w grach. No i w tym momencie rzeczywiście spędzają bardzo dużo czasu na tym, żeby pokonywać kolejnych przeciwników w grze, żeby przechodzić do kolejnej ligi czy do kolejnego etapu, do kolejnego poziomu, dlatego że to daje im takie poczucie zwycięstwa, poczucie mistrzostwa, no bo też ludzie zaczynają być bardzo dobrzy w grach. Ale to oczywiście dotyczy tylko kwestii gier. Natomiast drugą sprawą jest jednak ta obecność pornografii. Dlatego, że tutaj i amerykańskie, i polskie badania mówią, że młodzież praktycznie bardzo wcześnie ma pierwszy kontakt z pornografią, to znaczy jest ona tak dostępna, że już dzieci w szkole podstawowej, w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej mogą mieć pierwszy kontakt z pornografią. Najczęściej pierwszy kontakt jest zupełnie przez przypadek, dlatego że wstukali w nazwę na przykład jakiegoś tam swojego ulubionego bohatera kreskówki, który okazał się być też elementem wykorzystywanym w przemyśle pornograficznym jako jakiś rodzaj fetyszu. No i jest pierwszy kontakt, pierwszy szok, później nieumiejętność sobie poradzenia. Dla małych dzieci to zwykle kontakt z pornografią jest jak kontakt z treściami przemocowymi. To znaczy, że jest to dla nich okropne i przerażające i jest szokujące, natomiast jednocześnie w dziwny sposób fascynujące. Jak im się nie tłumaczy, dlaczego tak się dzieje, to później bywa, że raczej dzieci mają problem, żeby z tym pójść do rodziców, nie pójdą z tym do rodziców, bo czują, że coś z tym jest nie tak, a później to ich może wciągać. Czyli to jest jedna sprawa, to jest to, że taki pierwszy przypadkowy kontakt z pornografią może być destrukcyjny i jednocześnie wciągający. Natomiast druga sprawa to jest też, że mała świadomość tego, w jaki sposób pornografia, jej potencjału uzależniającego. To znaczy, że pornografia rzeczywiście uzależnia, że są mechanizmy w mózgu, które działają podobnie jak przy uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, czyli od narkotyków, od nikotyny, od alkoholu. Czyli że pornografia w bardzo podobny sposób oddziałuje, jakby nam psuje ten system nagrody, układ dopaminowy. I jest mała świadomość tego, że pornografia ma potencjał uzależniający i że jest szczególnie niebezpieczna dla młodzieży, dla dzieci młodzieży, ponieważ ich mózgi się jeszcze rozwijają, a w trakcie rozwoju nasze mózgi są bardziej podatne niestety na uzależnienia. Tego się nie tłumaczy i rezultat jest taki, że chłopacy gdzieś tam w wieku gimnazjalnym, dużo z nich ogląda pornografię w dużych ilościach, bez praktycznie żadnej kontroli nad tym.
Rozmawialiśmy już z księdzem a propos czystości, też w kontekście trochę tej książki i w kontekście par, również jeszcze przedmałżeńskich. Zapytajmy w takim razie pod kątem psychologicznym, jak to jest. Jaka jest granica bliskości pary, aby można było powiedzieć, że zachowują czystość?
Psychologicznie jak psychologicznie, to bardziej byłoby chyba od strony biologii, dlatego że ten sposób okazywania sobie miłości, który powoduje wzrost pożądania, to już jest coś, co powinno być zarezerwowane dla małżeństwa. W tym sensie, że jeżeli rozbudzamy w sobie nawzajem pożądanie i po prostu z tym napięciem chodzimy, że tak powiem, ono się oczywiście po jakimś czasie rozładowuje, ale to nie jest zbyt zdrowe dla człowieka, żeby tak doprowadzać, że tak powiem, do skraju przekroczenia granic już współżycia, a później czekać, aż to wszystko samo opadnie, że tak powiem. Więc i to może być granica dosyć indywidualna dla ludzi. Przy czym musimy wziąć jeszcze pod uwagę sprawę tego, że w momencie, jeżeli jedna z osób w parze czy oboje są uzależnieni od pornografii, to się pojawia inny problem. To znaczy, cokolwiek by nie robili, może się okazać w ogóle niepobudzające. Dlatego, że jeden ze skutków takich najbardziej namacalnych, że tak powiem, uzależnienia od pornografii u mężczyzn to są zaburzenia erekcji, zaburzenie w ogóle tego, że nie reagują na prawdziwą kobietę w taki sposób, jak reagują na pornografię.
A czy w takim razie stany pobudzenia seksualnego wyznaczają granice tej bliskości?
Można by powiedzieć. Mówiąc szczerze, to najfajniejsze porady dotyczące tego, gdzie leży granica między ludźmi, którzy są po prostu w sobie zakochani, a nie są małżeństwem, znalazłam na jakiejś amerykańskiej stronie przeznaczonej dla nastolatków. I myśmy to przetłumaczyli, umieścili na portalu dla nastolatków, którego jestem też redaktorem, pytam.edu.pl. I tam jest po prostu tak ładnie to opisane, że te gesty, które okazują czułość, okazują miłość, świetnie. gesty przytulenia, gesty jakiegoś delikatnego pocałunku, tak? To wszystko jest jeszcze takie sposobem okazywania czułości, okazywania miłości. Natomiast już wszelkie pieszczoty takie bardziej zaawansowane, właśnie dlatego, że powodują, mogą powodować napięcie i pobudzenie seksualne, to jednak powinniśmy od nich się odcinać, będąc tylko i wyłącznie parą chodzącą ze sobą.
No właśnie, czy w takim wypadku chodząca ze sobą para, pani zdaniem, jest to moralnie sprzeczne, jeśli nocuje ze sobą, ale nie współżyje?
Osobiście wydaje mi się to bardzo trudne. To znaczy, jeżeli ludzie są ze sobą, w sobie zakochani, nocują ze sobą, śpią w jednym łóżku, ale do niczego między nimi nie dochodzi, to jest coś w tym takiego, że budzi mój niepokój. To znaczy, bo to może oznaczać różne rzeczy. To może oznaczać, że rzeczywiście są jakieś ostre zahamowania z jednej czy z drugiej strony, że nie odczuwają tego pobudzenia, tak, w takiej sytuacji. Może to być oczywiście ogromny poziom samokontroli, natomiast z drugiej strony to jest takie kuszenie losu trochę, bo możemy mieć ogromną samokontrolę, ale akurat pewnego dnia będziemy, nie wiem, wypijemy trochę alkoholu, tak, albo będziemy oboje gdzieś tam, nie wiem, mocno zmęczeni, albo z jakichś innych względów już nasze myśli będą się kierować ku sprawom seksualnym i gdzieś tą granicę przekroczymy w tym momencie, nie? Czyli takie stawianie na siłę woli w takiej sytuacji i na to, że generalnie u mnie jest wysoka samokontrola, może być też zwodnicze. 10 razy spaliśmy ze sobą w jednym łóżku i nic się nie wydarzyło. Nie dlatego, że jesteśmy zahamowani, tylko że mamy taką samokontrolę, ale któregoś dnia przy sprzyjających temu warunkach będzie przekroczenie tej granicy. Nie?
Jaka zdaniem pani bliskość buduje miłość, szacunek oraz wyraża właśnie tę miłość?
Zależy o kim mówimy, to znaczy czy mówimy o na przykład o młodzieży, która się umawia na randki, ale bez jeszcze perspektywy takiej, że tutaj umawiam się z kimś, kto na pewno będzie moim mężem czy moją żoną.
Nie, no mówimy na przykład o parze, która myśli już poważnie o tym, by w przyszłości założyć rodzinę, ale jeszcze nie są małżeństwem.
Powiedziałabym tak, że zakochanie i tak nakłada nam różowe okulary, czyli kiedy jesteśmy w kimś zakochani, to i tak spostrzegamy tą osobę w trochę wyidealizowany sposób. Jak na to się nakłada seks, czy silne pobudzenie seksualne, to się do tych różowych okularów się jeszcze taka różowa mgiełka, różowa wata cukrowa dołącza i jesteśmy w stanie przeoczyć najbardziej oczywiste dla innych osób sygnały ostrzegawcze, że jednak nie powinniśmy być ze sobą. Dobry rodzaj bliskości między osobami zakochanymi jest taki, który nam jeszcze pozwala na rozmowę, która jest na poziomie też racjonalnym, to znaczy, że rozmawiamy, potrafimy się lepiej poznać, możemy rozmawiać ze sobą na tematy dla nas ważne, prowadzić wręcz dyskusje, lepiej się poznawać, komunikować. Tam, gdzie jest tyle czułości, że my praktycznie ze sobą nie rozmawiamy, tylko cały czas się tulimy czy całujemy, to nie mamy szans, żeby rzeczywiście się dobrze poznać. A nie oszukujmy się, że samo obserwowanie, jak się zachowuje druga osoba w różnych sytuacjach, to nam nie daje jednak takiego obrazu pełnego tej osoby. Dlatego, że ją widzimy najczęściej właśnie też w takich sytuacjach mimo wszystko komfortowych, to znaczy na przykład żyjemy w mieście, spotykamy się w takich, no właśnie w komfortowej sytuacji, czy na randkach, w jakichś przyjemnych miejscach, czy też widzimy jak ten człowiek się zachowuje, kiedy jest u siebie w domu. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak ta osoba się zachowuje w sytuacjach kryzysowych, bo tych sytuacji kryzysowych nie widzimy. Natomiast kiedy rozmawiamy ze sobą o swoich doświadczeniach z przeszłości, o swoim dzieciństwie, o tym, jaka jest nasza rodzina, jaka jest rodzina chłopaka i tak dalej, o tym, w jaki sposób rozwiązywaliśmy konflikty, kiedy byliśmy mali, co widzieliśmy, co nasi rodzice robili fajnie, co robili niefajnie, jeżeli chodzi o radzenie sobie z problemami, z kryzysami, to my się jednak poznajemy na takim głębszym poziomie. Oczywiście wychodząc z założenia, że jesteśmy wobec siebie szczerzy i że ufamy sobie rzeczywiście i że chcemy się naprawdę poznać. bo oczywiście będą też osoby, które będą starały się wybielać czy ukazywać tylko w taki autoprezentacyjny sposób, w takim super pięknym świetle jako osoby praktycznie święte już za życia, tak? No ale to też jest jakiś taki sygnał, co ten człowiek naprawdę nigdy w życiu nie podniósł na nikogo głosu, tak, nigdy z nikim się nie pokłócił, naprawdę zawsze był taki idealny, coś chyba nie do końca tak. Więc rozmowa jest bardzo ważna i poznawanie siebie nawzajem.